Jak sama twierdziła, nie miała mocnego głosu, ale, co można stwierdzić za nią, miała niezwykle mocny, bardzo wyrazisty wizerunek. W tym wizerunku dominowały tony delikatne, nieśmiałe, jakieś przydechy i szepty, ale kształtowała go jednak osoba, która dobrze znała samą siebie. A to oznacza, że słabość, nawet jeśli tam była, miała niewiele wspólnego z plastelinową miękkością. Z Magdy Umer nikt niczego by nie ulepił, bo ona sama ciągle na wszystko mówiła nie. A jednak jakoś mimo tych licznych oporów jej kariera okazała się jedną z bardziej stabilnych, ale zarazem takich, w których, takie można odnieść wrażenie, wszystkie najważniejsze rzeczy wydarzyły się na relatywnie wczesnym etapie. Jako bardzo młoda osoba zaczęła śpiewać w kabarecie Stodoła, a potem trafiła do telewizji. Jako bardzo młoda osoba nagrała pierwszą płytę, jako młoda osoba poznała Jeremiego Przyborę, a potem jako relatywnie młoda osoba Agnieszkę Osiecką. A potem było trochę tak, jakby z tych tematów i kontekstów nigdy do końca się nie wyniosła, nie wyrosła, ożywiając je i odtwarzając ciągle na nowo. I jak to często bywa, choć duża część jej zawodowej aktywności polegała na zajmowaniu się biografiami jej przyjaciół, Agnieszki Osieckiej i Jeremiego Przybory, ona sama swojego biografa za życia się nie doczekała. Pewnie znowu mówiła nie, a młodsze pokolenia okazywały się na te partykuły zaskakująco nieodporne. A może naprawdę tym razem było to nie ze stali, nieprzełamywalne. Ale znając jednak reguły rynku, lepsi i gorsi biografowie są już pewnie w blokach startowych. Za chwilę zasypią nas opowieści o Umer młodej i Umer starej, Umer prywatnej i Umer publicznej. Nie sądzę jednak, że uda się w nich do końca wyjaśnić ten pieśniarsko-dziennikarsko-reżyserski fenomen, jakim się stała. Jakub Janiszewski przy mikrofonie. Ten program nazywa się Dłuższa Rozmowa, a Państwa i moim gościem jest Karolina Felberg. Dzień dobry.
Dzień dobry.
A będziemy rozmawiali o bardzo szczególnej kobiecie, której wpływ na kulturę polską pewnie będzie badany na różne sposoby. Będziemy mówili o Magdzie Umer, która zmarła w miniony piątek, dzisiaj pogrzeb, to znaczy pogrzeb w piątek, my rozmawiamy na parę dni przed pogrzebem. Zaprosiłem cię dlatego, że Magdę Umer znałaś, siłą rzeczy musiała się znać, zajmując się Agnieszką Osiecką. Magda Umer miała status, ja bym powiedział, wdowy po Osieckiej, może nawet taki najpoważniejszy ze wszystkich osób, które z Osiecką były związane. Wiem, że bardzo przeżywała twoją książkę i na spotkaniach promocyjnych była szalenie aktywna. Ale spróbujmy może zadać sobie takie pytanie, na czym polega ten fenomen Magdy Umer, który jest z czegoś zupełnie innego wzięty niż fenomen Agnieszki Osieckiej i jest dużo trudniejsze właściwie do wychwycenia. To znaczy mam wrażenie, że powiedzieć, że ona dobrze śpiewała czy dobrze interpretowała poezję, to jest bardzo mało, choć niewątpliwie to jest taka rzecz, która ją zbudowała. Powiedzieć, że była reżyserką, no trochę była, bywała, ale to też nie wyczerpie sprawy. Powiedzieć, że robiła filmy dokumentalne czy rozmowy, czyli w sumie była trochę dokumentalistką, dziennikarką, to też nie będzie do końca pasowało. A trzeba jeszcze dodać, że sama też próbowała pisać, napisała parę tekstów, na przykład dla Maryli Rodowicz. Ale to też nie jest coś, z czego jest powszechnie kojarzona. Bardzo specyficzna, bardzo trudna do wychwycenia kariera. Jak ty byś interpretowała Magdę Umer? Na czym polegał jej fenomen?
Na takiej chyba freelancerskiej obecności, która dzisiaj nazywa się pracą hybrydową w kulturze, począwszy od bycia artystą albo bywania artystą, i to zarówno artystą, który coś wytwarza, no na przykład pisze teksty, na przykład tak jak w kinie dla Staszka Sojki, przez wykonywanie utworów, obecność sceniczną, no bo to jest innego rodzaju działalność artystyczna, prawda? Czyli pieśniarka tu w tym wypadku.
A jeszcze miała, przypomnijmy, epizod aktorski, o którym też warto wspomnieć.
Aktorka i recytatorka. Po taką animatorsko-edukacyjno-konferansjerską twórczość i wytwórczość i obecność, ponieważ dzisiaj to nie jest kariera w żaden sposób specyficzna, ale w jej czasach ona była naprawdę jakiegoś rodzaju fenomenem czy zjawiskiem. Taka osoba to nośnik pamięci, o na przykład Jeremim Przyborze, ale nie chodzi tylko o to, że ona była mistrzynią opowieści radiowej czy telewizyjnej o swoich mistrzach i przyjaciołach, jak Agnieszka Osiecka, Kalina Jędrusik, Jeremi Przybora i parę jeszcze innych osób. Chodzi także o to, że ona, rozumiała na przykład to, że w przepastnych trzewiach telewizji publicznej oraz, czyli telewizji polskiej oraz radia publicznego, czyli radia polskiego, znajdują się materiały, które jeżeli zaraz ich stamtąd nie wydobędziemy, nie skatalogizujemy, nie zdigitalizujemy, nie sprzekujemy na filmy dokumentalne, nie zrobimy jakiś dokrętek, żeby to były jakieś całości gotowe, które mogą być nośnikiem sensów na przyszłe pokolenia, to te wszystkie wspaniałe rzeczy, które gromadziliśmy w latach, no poczynając od 50., to tam nawet nie wiem, czy wtedy gromadzenie jeszcze już funkcjonowało, ale na pewno w 60., 70., w ogóle przestanie cokolwiek znaczyć, ponieważ taśmy, o czym my nie pamiętamy, myślimy, że jak coś jest zarejestrowane, to jest na zawsze, właśnie tamte taśmy mają swoją żywotność, tak jak trochę bloki z wielkiej płyty.
Ale wszystko, nawet papier, prawda? Słynne odkwaszanie archiwum Osieckiego.
Nawet o którym papier.
Oczywiście doskonale wiesz, dokładnie, że miało miejsce, prawda? Po to, żeby się to nie rozpadło.
Dokładnie. Przy czym papier, jeśli nie ulegnie spaleniu lub nie rozmięknie w wodzie, ma szansę nawet po kilkuset latach, ale taka taśma magnetofonowa, czy tam, nie wiem, filmowa, my tego do końca nie wiemy, to jest jak blok z wielkiej płyty, to może 30 lat przetrwać, a może nas zaskoczy 70, ale to nie do końca wiadomo, jak to jest. I co i Magda umarła właśnie w pewnym momencie w latach 90., czyli kiedy telewizja polska już miała za sobą 3-4 dekady takiej prężnej pracy, bo nie mówimy o tych tam jakichś próbkach i wstępach do nadawania misyjnego i emitowania ciągłego, tylko mówimy już o takiej, wiesz, telewizji. Ona tam wchodzi, porządkuje pewne rzeczy, wydobywa pewne rzeczy. Nagle się okazuje, że nikogo to nie interesuje, no tak trochę nie ma sojuszników tej pracy. Ale jakimś uporem w kilka lat montuje chociażby ten film o Przyborze, świadoma tego, że Agnieszka Osiecka zmaga się ze śmiertelną chorobą, robi serial dokumentalny na jej temat i tak dalej, i tak dalej. I można by było sobie oglądać te materiały, to znaczy w każdym życiorysie Magdy Umer są wyliczenia, prawda, tego, kto z jej bliskich odszedł za jej życia, chociażby Nardelli, z którym się przyjaźniła i z którym wykonywała piosenkę o pachnącym groszku. O nim też zrobiła film czy materiał po prostu, z którego możemy się dowiedzieć, jak pięknym, wspaniałym mężczyzną i aktorem był. Więc to są takie rzeczy i jak się działa i żyje w ten sposób, to nic dziwnego, że się szybko staje człowiekiem instytucją, bo w momencie śmierci Agnieszki Osieckiej, czyli w 1997 roku, Magda Umer, urodzona w 1949 roku, była stosunkowo młodą kobietą, a do tego wszystko, czyli nie była taką, wiesz, nestorką, skarbnicą pamięci. Nie, to była kobieta w średnim wieku. To po pierwsze, a po drugie, ona wcale nie miała na koncie całożyciowej przyjaźni z Agnieszką Osiecką. One się znały raptem od mniej więcej, oni się tam gdzieś poznały w przelocie wcześniej.
80 lata.
Tak, ale okres ich takiego spiknięcia się i zawiązania jakiejś komitywy, to jest druga połowa nawet lat 80., więc prawdę mówiąc, krótko, powiedzmy dekadę, ale w związku z tym, że ona trzymała rękę na pulsie i trzeźwo podchodziła do tego wszystkiego i nie była megalomanką, która żyła tylko i wyłącznie z twórczości, ale też właśnie towarzyszyła twórcom jako taki człowiek, instytucja, jako taki dysk zewnętrzny, pamięć zewnętrzna, to ona złapała pewne rzeczy i już w 97 roku na tym słynnym, Agnieszka Osiecka umiera w marcu, a na tym słynnym poświęconym jej festiwalu w Opolu, to jest czerwiec, Magda Umer wchodzi w rolę konferansjerki, przeprowadza przez ten trudny wieczór Agatę Passant, która u jej boku wespół z nią prowadzi koncert poświęcony jej mamie. To musiała być bardzo trudna rola, być taką opiekunką młodej dziewczyny, 20-paroletniej, której właśnie mama umarła. i tutaj trzeba teraz się wejść w tę rolę no takiej propagatorki, nie wiem, osoby, która od dzisiaj będzie zarządzać tą spuścizną i tak dalej. No i jakby Magda Omer z tego tylniego siedzenia przeprowadza przez ten proces wieloletni, trwający właściwie do dzisiaj, prowadziła za rękę trochę Agatę Passen na początku, towarzyszyła jej później, nigdy jej nie opuściła i jakby to tak trwało, nie? Ale zobacz, to z perspektywy czasu to wygląda banalnie. Ale tam gdzieś na początku było jakiś taki pomysł, żeby robić rzeczy, które są nieoczywiste, bo nikt przedtem, przed nią takiej roli w kulturze polskiej nie pełni.
Ja myślę, że to jest bardzo dobre, że od razu wprowadziłaś Telewizję Polską, bo myślę, że bez tego słowa klucza to my w ogóle nie zrozumiemy tej kariery. Dlatego, że Magda Omer była w pewnym sensie takim może najszlachetniejszym produktem tej Telewizji Polskiej lat 70. Ja mówię to bez ironii. Wcale nie po to, żeby jej tam odejmować czegoś, tylko chodzi mi o to, że rola, którą wtedy pełniła telewizja, to jest jakiś dzisiejszy internet. To znaczy, to było okno na świat, to był kontakt jakby z rzeczywistością większą niż tylko nasze podwórko. I ja myślę, że to, że ona się w tej telewizji znalazła i że ta telewizja ją zobaczyła i wyciągnęła, zresztą, jak ona sama twierdzi, dość przypadkowo, chociaż tutaj można mieć pewne wątpliwości, bo ona jednak była aktywna w stodole i po prostu to stodoła ją jakby wypromowała jako postać, a telewizja potem to podjęła, to ewidentnie to, że ona w telewizji była, tak sobie myślę, i to w takiej telewizji PRL-owskiej, która nie była sformatowana, którą trzeba było wymyślać jakby cały czas na nowo, trzeba było cały czas wpadać na to, co można tam zrobić, jakby podchodzić bardzo twórczo do tego, do tej pracy, to ta telewizja uczyniła z niej właśnie taką osobę, która te wszystkie role, o których powiedziałaś, może pełnić. Bo rzeczywiście, jeżeli się znajdujesz w takim medium, to możesz się nauczyć bardzo różnych rzeczy, bardzo różnych technik, niekoniecznie jakby poświęcając im całe życie. To znaczy uczysz się jakichś elementów reżyserii, no bo ta sytuacja tego wymaga. Uczysz się elementów aktorstwa, no bo jeżeli bierzesz udział w jakimś, nie wiem, widowisku, które, w którym częściowo recytujesz, trochę śpiewasz i tak dalej, no to siłą rzeczy tych umiejętności nabywasz czy jakoś się rozwijasz. Musisz się nauczyć pisać, no bo to jest wymagane w momencie, kiedy masz być jakby pełnoprawnym twórcą programów telewizyjnych. Więc siłą rzeczy te wszystkie elementy ona gdzieś tam wypracowała. I to jest takie oczywiste, że to, co potem się wydarzyło w jej życiu, to było rozwinięcie takich technik, których nabyła tam właśnie. Ale to jest też, myślę, że to jest ciekawe, że ta telewizja PRL-owska potrafiła takie osoby wypromować. To znaczy takie właśnie, no bo można by powiedzieć, co to było takiego w tym jej śpiewaniu, że to aż tak na ludzi działało. Ona na pewno dobrze interpretowała jakby teksty, bo była polonistką, jakby rozumiała ten w ogóle pisała, zdaje się, tam magisterkę o poezji, więc zajmowała się tym. Ale jakaś taka delikatność i nieśmiałość, którą ona umiała wprowadzić do tej swojej interpretacji, to było, jak rozumiem, nową, a chyba wtedy pojawiło się jakieś takie zapotrzebowanie. Trochę było takich niewiast w świecie szerokim, we Francji, we Włoszech i pewnie myślę, że ci, którzy robili Telewizję Polską, trochę wiedzieli o tym więcej i mieli też taką potrzebę, żeby taką postać wprowadzić do Telewizji Polskiej. To strasznie chwyciło.
Magda Omer rozpoczęła rzeczywiście karierę w klubie studenckim, w Stodole. Jako studentka polonistyki rzeczywiście zajmowała się poezją, właściwie przemianami poezji kobiecej od Młodej Polski przez chyba Pawlikowską, Jasnorzewską po Szymborską, więc miała takie szerokie spektrum. Wtedy tam literatura polska się kończyła na Szymborskiej w tych czasach przełomu lat 60. 70., kiedy Magda Omer studiowała. A potem rzeczywiście szybciutko poszło do tej telewizji i to jest dla mnie fenomen, ja cały czas o tym myślę, wiesz, że telewizja PRL-owska, w zależności od tego, ile miała kanałów, chyba w czasach Magdy Omer już miała na pewno dwa, to była taka telewizja, która dzisiaj, jeżeli mamy jej namiastki, to tylko w TVP Kultura.
To znaczy, tak, znaczy to w ogóle tego nie mamy.
Nie mamy, ale jeżeli mamy... Jeżeli jeszcze jakieś formaty funkcjonują, jeżeli jeszcze czegoś możesz się nauczyć w telewizji, czyli na przykład możesz się nauczyć realizacji audycji, no rzeczywiście jakichś podstaw produkcji, podstaw przynajmniej reżyserii takich no, formatów telewizyjnych, które nie są bardzo skomplikowane, to właśnie to możesz robić w TVP Kultura cały czas, czy tam, nie wiem, w Teatrze Telewizji, który jest rozsiany po różnych antenach, ale wiadomo, że też tego rodzaju, do tego rodzaju rzeczy przygotowuje. I to jest coś niebywałego, ponieważ ona się załapała na ten złoty okres. Mhm. Nie była jedna jedyna. Przecież w tym samym czasie, tuż przed nią do telewizji przyszła i robiły na przełomie bardzo ambitne rzeczy. Jeszcze wtedy wcale nie kabarety. I Olga Lipińska, i Agnieszka Osiecka miała swoją audycję telewizyjną.
Tak, miała.
I Jeremi Przybora. No to teraz sobie wyobraź, że najbardziej, najlepsi twórcy kultury współczesnej, najlepsi, mają swoje programy w telewizji i działają cyklicznie z tygodnia na tydzień. To jest niemożliwe. Oni dzisiaj jeżdżą z Biennale na Biennale, oni dzisiaj jeżdżą, jeżeli to jest twórca teatralny, to on robi teraz w teatrach na całym świecie, jak Twarkowski. Oni nawet by nie mieli czasu na coś takiego, jak przywiązanie się do jednego medium i trzepanie tam, że tak powiem, co tydzień czegoś. Ale to były tamte takie czasy wspaniałe, że jeszcze...
Telewizja była bardzo w centrum.
Telewizja była w mainstreamie, tworzyła mainstream, ale mainstream rozumiany jako wysoką kulturę. Mm-hmm. Bo dzisiaj to jest mainstream typu papa. Papa z Disco Polczana wręcz momentami. Taka rozrywka, która już nawet nie jest, ona już jest prostacka, luzacka i niska. To już nawet nie jest rozrywka, mam na myśli jakieś wykoncypowane rzeczy typu właśnie, nie wiem, jakieś Przybory Wasowskie i inne rzeczy. Lisy śpiewające Osieckiej. Tylko to już jest takie przednoburaczane. Wtedy to jeszcze była wysoka kultura. I ci twórcy, i ci właśnie ludzie wysokiej kultury, no bo jeżeli piszesz pracę magisterską o Szymborskiej, no to ty jesteś człowiekiem wysokiej kultury.
Znaczy, no to zależy, co tak? W tej pracy.
No tak, ale chodzi mi to, że interesuje cię. Wysoka kultura. O tak, wysoka kultura. Wysoka sztuka. I jeżeli takich ludzi wyłapywała wtedy telewizja, a dzisiaj wyłapują w najlepszym razie, dobre ośrodki uniwersyteckie, no to przepraszam. Mm-hmm. Ale gdzie my jesteśmy? Jesteśmy w zupełnie innych czasach.
Tak, zupełnie.
W zupełnie innym dekorum.
Ale też trzeba pamiętać o tym, że jakby ta logika pracy w telewizji, w ogóle samej telewizji była inna, prawda? Dzisiaj telewizja i media w ogóle właściwie nienawidzą twórczości, ponieważ twórczość się nie opłaca. Twórczość to są koszta, to jest zawracanie głowy, będą coś wymyślali, a to nie chwyci. A po co nam tacy? Lepiej mieć format i w tym określonym formacie jakby kanalizować te umiejętności twórcze, jeżeli ktoś na jego nieszczęście takie posiada. Natomiast wtedy było takie oczekiwanie, żeby ci ludzie coś robili i naprawdę czegoś szukali, więc ona też jakby na taki dobry czas, można powiedzieć, trafiła. Oczywiście
i
potem...
I współtworzyła go, bo nie marnowała tej okazji, którą jej dano. Te rzeczy, które zrobiła, są fajne, procentują, pracują cały czas w naszych wyobraźniach. Ale też chciałam jeszcze wspomnieć o tym, czym zakończyłeś swoje pytanie, czyli takimi no naprawdę dziwnym liryzmem, bo on jest dziwny. On jest też właśnie taki osobniczy, ten ściszony ton, ściszony głos, właśnie ona mówiła, że on ma słaby głos, no bo to jest prawda. Mhm. To nie są silne głosy jak Ewa Demarczyk czy coś takiego. Ale z drugiej strony przecież to jest też ten rodzaj kobiecości, kobiecego śpiewania, który nie będąc pretensjonalnym i jakimś takim zahukanym babskim gaworzeniem, jednocześnie jest taką siłą wynikającą z tego, co się mówi, a nie czym się mówi. Nie jakiego rodzaju tam modulator ma się w środku, czy siedmiooktawowy, jak u tam, nie wiem, Celine Dion, czy Edyty Górniak, czy znacznie mniej rozpięty. I ona miała coś takiego w sobie, że ona szeptając trochę jak Carla Bruni, taka francusko-włoska piosenkarka, która zasłynęła głównie z tego...
Czyją żoną została.
Tak, czyją żoną została. I kogo teraz musiała niedawno odprowadzić do więzienia. Przez pole elizejskie.
Na dni parę zaraz wyszedł.
Tak, na dni parę zaraz wyszedł, ale rzeczywiście wyglądało to malowniczo, jak czyli tam się... Tak, to oglądałam to. Ja kocham Carla Bruni. To jest... No właśnie, bo jak się kocha Magdę Umar, to się kocha Carla Bruni. To są takie jakieś naczynia połączone. Ale to takie właśnie szept, dziwne rzeczy, bo kiedyś się mówiło na gatunki, które śpiewała Umer, poezja śpiewana, bo ona rzeczywiście śpiewała poezję zarówno Wisławy Szymborskiej, jak i chociażby, nie wiem, Tadeusza Nowaka. Trochę miała tam w repertuarze twórców kojarzonych z poezją. Poświatowską śpiewała przecież. Bardzo była przywiązana do Poświatowskiej, do niektórych tekstów. Więc jakby ona śpiewała poezję, ale ona nie tyle śpiewała poezję, to nie była poezja śpiewana, bo też śpiewała piosenkę autorską, chociażby Młynarskiego, Czapińskiej, no nie wiem, Osieckiej, czyli piosenkę autorską, ale też śpiewała takie rzeczy mniej oczywiste, gdzieś tam pokradzione z kultury, z rezerwuaru kulturalnego, jakieś szlagiery odwieczne, pieśni przedwojenne, tanga, no taka kultura, bym powiedziała, po prostu jakby liryczna, to Tuwim. Kultura liryczna, to była jej kultura, tylko też chodzi o to, że w związku z tym, że ona nie była profesjonalną aktorką, ja bym też nie powiedziała, że to jest piosenka aktorska, zwłaszcza, że ona nie bawiła się w rekwizyty, w przebieranki, nie była nigdy, też w ogóle ta i piosenka aktorska, i piosenka, i poezja śpiewana, to są jakieś kategorie, ale mi się wydaje, że one są takimi trochę workami, gdzie coś wrzucamy, co nam się nie mieści, że tak powiem, po prostu w estradzie, czy w popkulturze. Ja bym powiedziała, że to jest jakaś taka piosenka, to co ona robiła, to jest po prostu pieśniarstwo. Mm-hmm. To są po prostu pieśni, wykonywała pieśni.
Tak, to Anglosasi mają taki fajny termin na tego rodzaju aktywność, to się nazywa songwriting, z tym, że tam akurat jeszcze jest ten element tworzenia własnych tekstów.
Trzeba samemu pisać.
Tutaj akurat tak nie było, ona była jednak, i właśnie chyba za to jest najbardziej ceniona, to znaczy nawet nie chodziło właśnie o to, jakiej skali jest ten śpiew, tylko jaka to jest interpretacja, prawda, że ona była tą świetną interpretatorką tekstów. Ja muszę powiedzieć, że nie wszystko z tego, co Magda Umer robiła, do mnie trafia. Z niektórymi rzeczami mam problem, bo ona miała taką nutę sentymentalną, bardzo silną, to znaczy ona lubiła taki rodzaj ekspresji sentymentalnej. I jak ktoś na to nie ma ucha, to może go to drażnić, ale jakby jej kariery to nie zapuszyło. Zawsze był na to rynek. I to ogromny.
Tak, ponieważ ona też była anegdocistką. Ten sentymentalizm wyrażał się w anegdotach, którą miała opowiadać o znajomych, o tych słynnych znajomych, o tych wspaniałych postaciach polskiej kultury. I ona w tym, wiesz co, ona w tym była w jakiś sposób nowoczesna, czyli stawiała akcenty na coś innego, czyli w tamtej kulturze, kiedy ona zaczyna być taką konferencjerką, anegdocistką, to może jest śmiałe, ale ona nigdy poza pewnego rodzaju nowatorstwo, które sobie właśnie wymyśliła i uczyniła swoim znakiem szczególnym, rozpoznawalnym, nigdy nie wykroczyła. To znaczy ona przyzwyczaiła, bo ona opowiadała anegdotę o swoich znajomych, kiedy jeszcze żyli. I Przybora wiedział, co ona i jak mówi o nim. I Osiecka wiedziała, co ona i jak mówi o Osieckiej. I ona właściwie nigdy poza ten kanon z nimi może, ja nie twierdzę, że ustalony, ale jakby rodzący się na ich oczach i w ich uszach, czyli oni mieli dostęp do tego, w jaki sposób ona chce ich opowiadać, ona potem nigdy tych wyznaczonych sobie samej granic nie przekroczyła. Dlatego być może z mojej perspektywy osoby, która musiała przeczytać wszystkie wywiady z nią, bo Anusz w którymś będzie coś, czego nie było w innym, obejrzeć maksymalnie dużo materiałów, no po prostu dotrzeć wszędzie, gdzie się da. Oczywiście w pewnym momencie to jest nużące i to jest polega na powtarzaniu. Jeździ Magda Umer ze swoimi recitalami, czy występami, czy jako konferencjerka, jako zapowiadaczka, prawda, innych artystów jeździ od miasta do miasta i coraz to nowej publiczności opowiada da mniej więcej to samo. I można powiedzieć, że to już jest taka zgrana płyta, nieprawda. To świadczy o tym, że ona to robiła dla ludzi, a nie dla siebie. Czyli nie robiła tego po to, żeby zawsze być oryginalna, świeża i mieć z tego coś, tylko robiła to tak trochę na zasadzie, żeby dotrzeć z tym, co jest dla ludzi ciekawe wszędzie, gdzie się da. I to jest wartość sama w sobie, mieć. Ja to doceniam po prostu, ale z drugiej strony to też wynikało z tego, że chciała, żeby każdy mógł tego jej Przyborę, czy tą jej Agnieszkę dotknąć i powąchać i wysłuchać. Jakby, no to nie musi być po prostu za każdym razem ciekawe dla mnie. to niech to będzie ciekawe dla tych pań, dla tych panów, którzy chodzili na pierwsze, a czasami jedyne w życiu spotkania z Magdą Umer. I jakby to miało być dla nich ciekawe, a nie dla Magdy Umer, czy dla koneserów, znawców lub ludzi, którzy w tym siedzą na co dzień. I w tym sensie taki sentymentalizm, czy takie kronikarstwo, czy szczegularstwo, czy anegdota, którą ona prowadziła jakby właśnie w takiej formie służebnej wobec własnej publiczności. Mnie to imponuje, bo ja na przykład sama nie umiałabym na 30 lat powtarzać tego samego. Mam moją bohaterkę, prawda? Ja jestem związana z Agnieszką Osiecką też już od dekady albo więcej i za każdym razem próbuję przyjść z nowym zestawem. To nie jest łatwe, nie?
Znaczy też pamiętajmy o tym, że żyjemy w takich czasach, kiedy szybko pewne opowieści się zużywają. To znaczy, mam wrażenie, że ta dzisiejsza rzeczywistość, ona wymusza płodo zmian.
Właśnie, na mnie wymusza, ale na niej nie wymusza, bo ona żyła i tworzyła jakby jeszcze w takich bardziej tradycyjnych mediach.
W tych czasach, które mamy teraz, to ona funkcjonowała jako seniorka, jako pewien, no umówmy się, może to brzmi słabo, ale tak było, no taki zabytek jakiejś epoki,
no,
która
dokładnie
przechodziła.
Ale to było sympatyczne. Dzisiaj by już nie była w stanie tak ciekawie, jakby siebie wymyślała. Ja to rozumiem, że dzisiaj by już na takie rzeczy nie było tyle cierpliwości, ale właśnie w tamtej epoce ona była nowatorska, ona spełniła swoją funkcję znamienicie. Wiesz, co mnie to uderzyło, bo tak sobie właśnie odsłuchiwałam w ostatnich dniach te jej ostatnie wywiady. Jak pytana na przykład, jak jeszcze pani ma plany i tak dalej, to ona już tylko powtarza, ach, mnie to już tylko do grobu. I to jest takie niesamowite, bo to świadczy o tym, że ta nasza kultura nie ma pomysłu na takie panie.
Wiesz, no, z drugiej strony ja mam jednak takie wrażenie, to może to jest zastrzeliłaś mnie, nie myślałem, że będziemy o tym mówili, ale dobrze. Znaczy, powiem tak, ja uważam, że emerytura jest po coś, to znaczy ludzie mają prawo odpocząć. To po pierwsze, a po drugie, nie można być kreatywnym całe życie i cały czas siebie od nowa wymyślać. Więc to było w pewnym sensie naturalne, że tak mówi. No,
a
nie
tak,
sądzisz?
Tak, to znaczy tak, w związku z tym, że ona wprost mówiła, że to jest ten czas, który ona chce... Już nie chce być artystką. Oczywiście na zaproszenie odpowiadała, nie odmawiała i chodziła, ale właśnie realizowała tam swoje stare pomysły, jakby reprodukowała siebie sprzed lat, jakby reprodukowała te same schematy, bo właśnie wiedziała, że tego się od niej oczekuje, że ona nie tworzy rzeczy, żadnych nowych rzeczy, więc nie z nowościami tam chodziła, prawda? I ostatnia taka płyta nagrana w tych duetach 2015 rok, czy Kołysanki, Utulanki, te płyty nagrywane z Turnałem, to są jednak rzeczy już tam mające parę lat, jakby ona nie musiała ich promować na bieżąco teraz, w tych ostatnich latach. Ona rzeczywiście mogła sobie już na tej emeryturze po prostu chodzić tam, gdzie chcą jej słuchać i jakby opowiadać jakby pewne rzeczy na nowo, czyli odpowiadać cierpliwie na kolejne pytania o seriale Osieckiej, o to, jak wspomina, skąd się zna z Jerem Przeborą, co jej dała, nie wiem, przyjaźń z Kaliną Jędrusik, jej matką chrzestną z Koniną zresztą. Więc takie tam rzeczy. I jakby w tym sensie ona miała to szczęście, że ona nie miała już w tych ostatnich latach jakiejś ambicji wymyślać na nowo kulturę polską. I miała świetny kontakt ze swoimi synami, a co więcej, była zakochana w swoich wnukach i chciała im ten czas oddać. Miała troje, dziewczynkę i dwóch chłopców, więc tu jest co robić. I natomiast ja się zastanawiałam, że gdyby to była taka pani, a spotkałam, wiesz, szukając źródeł do jakby innych głosów Agnieszce Osieckiej, przeszłam się nie tylko po takich postaciach najbardziej oczywistych, jak właśnie Magda Czapińska, Magda Umer, czy Krystyna Janda, ale też szukałam głębiej wśród takich koleżanek, które bym dzisiaj powiedziała, już nie funkcjonowały na końcu jako takie seniorki, emerytki w kulturze polskiej, czy nawet ciągle jeszcze aktywne jak Krystyna Janda, wspaniałe twórczynie, czy animatorki, tylko gdzieś tam odeszły w zapomnienie. I te panie na przykład miały trudność z zarobieniem na chleb i wyżyciem z emerytur artystycznych, które jak wiemy, no nawet Maryla Rodowicz narzeka, że ma niską. Mówię o tym blankiecie, który przyjdzie do niej oficjalnie z
tak,
ZUS-u,
bo
pewnie tam jest cała masa tantiem i innych rzeczy i nie ma co narzekać, ale chodzi o taką tą emeryturę, to takie sprawy godnościowe, nie? Ile po latach wiecznej pracy twórczej dostajesz na tym blankiecie, jak to wyceniło państwo polskie, nie? I że to jest takie żenujące, bo to się okazuje, że po prostu my wszyscy pracując jako freelancerzy od świtu do późnej nocy mamy...
Wiesz co, ale ja bym może zostawił na moment ten wątek świadczeń emerytalnych.
Tak. Mi chodzi tylko o to, że jakby dla mnie to jest coś takiego, że tak się zastanawiałam właśnie nad tym, czy gdybym musiała, to miałaby co robić w tym naszym dziwnym, głupim świecie.
Może dobrze, że nie musiała, ale
świetnie,
właśnie...
że nie musiała.
Ale widzisz, wiesz co, bo to jest ważny wątek, bo ja mam wrażenie, że ona w ogóle miała taki rys w sobie, takiej osoby, która nie chce różnych rzeczy.
No, umiała odmawiać.
Która się jakiś stawia opór, która nie bardzo, tak jakby ona sama mówiła, że trzeba ją było wszędzie ciągnąć za uszy, która tak jakby... Ale to nie jest do końca to, że to jest nieśmiałość, bo ja nie sądzę, żeby to była ta cecha. To było coś innego. To znaczy jakiś opór wewnętrzny przed... Trudno powiedzieć czym. To znaczy ona nie chciała robić tak zwanej kariery. W bardzo wiele rzeczy nie chciała się angażować, ale jak się angażowała, to już całą sobą. I chyba chodziło o ten koszt, który się płaci, kiedy się angażuje.
Wiesz co, to jest też taka dosyć prosta i anegdotyczna sytuacja, jak Magda Umer poznawała kogoś nowego. Na przykład mnie, to gdzieś w drugim pytaniu pytała tę osobę tak, depresja, jakieś doświadczenia? Tak, od kiedy? No w moim przypadku ja jej się przyznałam, że właściwie od końcówki szkoły podstawowej. A, dobrze, to rozumiesz życie. To znaczy ona wartościowała ludzi na tych, którzy dotknęli swoich den. Wiedzą, czym jest dno.
Ale to jest bardzo z lat 70.
Tak,
moim zdaniem.
Tak.
Bardzo. I tak. Takie, jeszcze też takie czechowskie.
Czechowskie, dokładnie. To znaczy, innymi słowy, ona była melancholiczką, lubiła melancholików. Lubiła ten rodzaj obecności. Wiedziała, że to jest może mniej nachalne. Jej kariera też była właśnie taka. Melancholina. To jest postać melancholina. Podszyta depresją, jako jednostką chorobową, przyznawała się do depresji, przyznawała się nawet do prób samobójczych, więc podszyta depresją, to znaczy to nie jest pogodna postać. To jest osoba, która umiała być szczęśliwa i pogodna, ale bywała też bardzo nieszczęśliwa i miała na koncie wiele trudnych momentów.
Tam była jakaś okropna historia domowa, prawda? Z bratem, który zdaje się był śmiertelnie chory i ona tak jakby miała świadomość tego, że to jest, że to jej rodzeństwo umiera. I to
tak.
Się działo przez wiele lat.
Tak, nie powiedziałabym, że to jest okropna historia, tylko bym powiedziała, że to jest trudna historia.
No trudna,
nie?
Wychowujesz
się w domu, w którym fokus jest na dziecko, które odchodzi, tak permanentnie odchodzi, nie? My dzisiaj już to nie jest temat tabu, nie? Ale jeszcze wtedy, myślę, że w tych latach 50., 60. to chore dziecko śmiertelnie chore, mogło być tematem tabu i mogło być takim, mogło nie być na przykład do tego pomocy, nie? Mogło nie być, bo rodzice nie muszą w ogóle nic wiedzieć na ten temat. To znaczy nikt zachodząc w ciążę i rodząc dziecko pierwsze, drugie, nie jest przygotowany do pełnienia roli osoby żegnającej własne dziecko. To jest wbrew naturze, wbrew rozsądkowi, wbrew logice, wbrew wszystkiemu. To my mamy prawo nie mieć o tym bladego pojęcia. Ale jeszcze jest coś takiego jak zewnętrze, które może pomóc, wesprzeć taką rodzinę. I rodziców, i dziecko, i każdą, i dziecko chore, i dziecko zdrowe, tak? Wszystkim może tutaj. Natomiast to zewnętrze, ono dzisiaj jest słabo obecne w dużych miastach. Kiedyś go nie było nawet i w tych dużych miastach. Więc jakby ten cały trud, jakim jest wychowywanie się w tego rodzaju układzie rodzinnym, to całe cierpienie z tym związane, ten ból, no to jest ból, z którym się po prostu Magda Umer musiała radzić już jako dziecko, radzić jako młoda osoba, radzić sobie do końca życia. Więc ja myślę, że tutaj mamy do czynienia z taką sytuacją. Potem jej też sprawy osobiste, no przecież miała swoje życie osobiste, bardzo, bardzo wzruszające, ale pewnie też i bardzo trudne. Dyskretnie o tym mówiła, więc ja też nie chcę tutaj powtarzać niczego, czego opinia publiczna tak powszechnie nie wie. Ale przecież tam było więcej niż jeden mężczyzna i rodzina patchworkowa i różne tam dramaty i szczęścia po drodze. Ale to właśnie jest to, że taki człowiek wie, czego potrzebuje, wie, czego nie potrzebuje. I jakby ta jej kariera to jest taka kariera, w której były te elementy konieczne, nie było tych niekoniecznych. Ja to jakoś bardzo szanuję i podziwiam, bo bardzo trudno jest taką karierę, zwłaszcza współcześnie, utrzymać. Robimy mnóstwo rzeczy niepotrzebnych, bzdur. Fajnie, że jej się tak jakoś udało.
Ja bym na moment jeszcze wrócił do tego, myślę, bardzo istotnego serialu zwłaszcza dla ciebie, to znaczy dla kogoś, kto się zajmuje Osiecką, czyli tych rozmów o Zmierzchu i Świcie. To też specyficzny sposób, specyficzny tytuł, właśnie taki melancholijno, już sam nie wiem jaki, które one nagrały w latach 90. I to jest właśnie taki zapis, który najbardziej z tego wszystkiego, co się po Osieckiej ostało, pokazuje ją jako osobę. I my właśnie dzięki temu filmowi możemy zobaczyć, jak Agnieszka Osiecka funkcjonowała, jak mówiła, jak opowiadała. Nie każdy twórca ma taką szansę, żeby coś takiego mieć, ona akurat miała. I to jest też taki dowód, można powiedzieć, taki trochę, jakby to powiedzieć, taka skamielina, która pokazuje pewien rodzaj ekspresji, który wtedy miał miejsce. To znaczy to i taką niezwykłość Osieckiej w tym wszystkim. To znaczy to, jak ona, właśnie o to mi chodzi, że ona opowiadała w bardzo żywy, bardzo specyficzny sposób i bardzo niekonwencjonalny jak na owe czasy. Ja myślę, że to jest takie duże, to jest duża sprawa, to co Umer tam zrobiła, bo ona jakby próbuje to koloryzować, próbuje tam temu dodawać właśnie tych świtów i zmierzchów i to jakieś ognisko, a tu coś, ale szczęśliwie to w żaden sposób nie wprowadza jakiegoś takiego koloru, który by fałszował ten specyficzny ton Osieckiej, który się bardzo tam broni. Ja mam takie wrażenie, że to są bardzo ciekawe i na swój sposób bardzo inspirujące portrety właściwie. To jest taki cykl portretów.
Tak, to jest to są portrety chronologicznie jakoś poukładane, bo pierwszy odcinek jest o dzieciństwie, drugi o szkole średniej, trzeci o czasach studenckich, jesteście i tak dalej, i tak dalej. I tak sobie biegniemy do czasów Atelier, tych lat 90. I rzeczywiście to jest podzielone na takie sekwencje i to jest nagrywane w miejscach charakterystycznych dla danego czasu. I co więcej, w dwóch odcinkach pojawiają się goście. To jest, bohaterami są nie tylko Umer, który rozmawia z Osiecką, ale też bohaterami tego cyklu są Seweryn Krajewski i Maryla Rodowicz. Niezwykle to ustawiło relacje o Agnieszce Osieckiej i niezwykle cenię ją ustawiło, ponieważ po latach, pomimo tam rozmaitych fluktuacji, zmian w karierach wszystkich tych osób, które wymieniłam i wszystkiego tego, co się wydarzyło po drodze w życiach tych ludzi, tego jak do siebie, jak magnes, a potem się na całe dekady jakby nie widzieli, tak, czy nie współtworzyli, nie tworzyli razem, a potem znowu, to prawda jest taka, że nie byłoby Osieckiej bez Maryli Rodowicz, nie byłoby Osieckiej bez Umer takiej, ponieważ Osiecka pisała troszkę, ona mówiła, ja piszę jak Krawcowa. Mam dziewczynę tak. I piszę na miarę. I tu chodzi o to, że te najważniejsze rzeczy powstały w tych tonacjach głęboko lirycznych, jak dla Umer. To też śpiewała Szałapak, te piosenki i tak dalej, ale też powstawało w tych rockowych, w tych rock'n'rollowych, w tych takich pełnych energii, jak dla Rodowicz. I żeby było jasne, oba języki nie były osieckowe. Osiecka była z przedwojennego tanga i Osiecka tak naprawdę naturalnie pisałaby ballady i pisałaby je do końca życia i to by były jeszcze wszystkie takie ballady społeczne, takie ballady o jakichś ludziach, którzy żyją w jakichś takich...
Białe zeszyty po prostu.
Takie białe, to by było takie troszeczkę jak z STS-u, to by były takie ballady obywatelskie, o tym, że ktoś ucieka przed policją, o tym, że ktoś tam coś tam, że jakaś miłość czy coś, ale to wszystko by było takie, bym powiedziała, takie obywatelskie, jak z kabaretu. O, to były takie ballady kabaretowe, bo ona była właśnie, wszystko było od liryzmu w kabarecie. A dziewczyny, mam na myśli takie dziewczyny, tak silne osobowości jak Umer, i czy jak Kalina Jędrusik, czy jak Maryla Rodowicz, miała odwagę powiedzieć, my nie będziemy tego śpiewać.
Tak, tak, tak.
My
tak,
nie jesteśmy stare ciotki, żeby śpiewać takie rzeczy.
No to Rodowicz mówiła, że co mi takie teksty dla Ćwieklińskiej przydały.
Dokładnie. No a z kolei Kalina Jędrusik mówiła, ja nie będę śpiewała tutaj o jeżynach, nie? O jarzynach, no bo ty to tylko o tych warzywach, jarzynach, owocach, ile można w marchewce i w naci ty. No jak można powiedzieć do mężczyzny w marchewce i w naci ty? I z kolei, i to samo Umer też powiedział, ja nie będę śpiewała tych twoich tekstów. I one na całe lata, one potrafiły zaryzykować i odrzucać teksty Osieckiej. Sława Przybyska nie odrzucała, inny Krystyna Sienkiewicz nie odrzucała. Cała masa dziewczyn czekała na te teksty, wzięłaby wszystko. Każdy, każdy tam największa ochła by wzięła i by zaśpiewała. A te powiedziały, że nie i zmusiły Osiecką do szukania nowych języków. I stąd ta Osiecka, która ma tyle wariantów, która jest w stanie pisać i dla kobiet, i dla mężczyzn. W pewnym momencie już zaczyna pisać dla mężczyzn. I wszystko jej świetnie wychodzi. Potrafi pisać do serialu i do filmu, potrafi pisać na estradę i do kameralnej jakiejś przestrzeni, potrafi pisać na festiwal, zarówno w Sopocie, jak i w Opolu, a to są różne rzeczy.
Tak.
Potrafi napisać dla po prostu temperamentnej Iwony Niedźwieckiej, właściwie, która jeździ z tymi piosenkami po takich festiwalach w Kołobrzegu, jakieś piosenki tam, nie wiem, no, jakiej wojskowej, czy tam wojennej, czy jakiejś tam jeszcze innej, a potrafi zaśpiewać dla jakichś niebywale po prostu poetycznych poetes z Krakowa z Piwnic pod Baranami. I potrafi współtworzyć piosenki musicalowe do jakichś takich Łotrzy z innych rzeczy, które by były wystawiane od właściwie Wrocławia po Warszawę, gdzieś tam nie wiadomo gdzie. Ale potrafi też usiąść i przetłumaczyć, spolszczyć Okudżawę. I to się nagle okazuje, że potrafi napisać piosenki do sztuk na podstawie Singera. No i to wszystko się klei.
Ale to jest wymuszone.
Ale to jest wymuszone przez te dziewczyny. I to jest wymuszone przez takich trudnych, bardzo trudnych kompozytorów, jak wspomniany już Seweryn Krajewski. Nie?
A to bardzo byłoby ciekawe, co można by było wymusić na Magdzie Umer, gdyby ktoś chciał. Bo myślę, że niejedna na niej wymuszona, a być może jeszcze można by było z niej więcej wycisnąć, gdyby ktoś bardzo chciał.
Tak, to znaczy, to właśnie nie jest rozmowa ze mną, ponieważ ja byłam taką późną znajomą, gdy umarł i gadałyśmy głównie o Agnieszce Osieckiej i tak dalej, ale te osoby, które w ostatnich latach współpracowały z Magdą Umer, albo jeszcze coś z nią współtworzyły. Myślę, że Grzegorz Turnau, który robił z nią te utulanki, kołysanki utulanki, albo nie wiem, Lena Piękniewska, BM i tak dalej. Jest parę osób, które warto było, twórców, Anna Maria Jopek, gdyby ich popytać, gdzie były te granice tej wolności, czy niewol twórczych, bo też była zakładniczką swoich własnych poetyk, Magdy Umer, to oni by coś więcej powiedzieli. No ja mam tutaj nie do powiedzenia, bo ja nigdy z nią nie współtworzyłam niczego, tylko po prostu rozmawiałam z nią na temat, tematy na bliskie jakoś, ale też właśnie Magda Umer mówiła o sobie, i to jest też fajne, że ona jest kołyską Polski.
Co takiego?
Kołyską Polski. Ponieważ ona, przez to, że tworzyła te bardzo dużo tej poezji śpiewanej, czy piosenki lirycznej, jak zwało, pieśni, służyła nam, ludziom, którzy lubią tego rodzaju narracje do usypiania dzieci, a nawet wręcz Magda Umer razem z Grzegorzem Turnałem wydali taką płytę, Kołysanki utulanki. Ja tę płytę kupiłam, kiedy mój syn się urodził i po prostu nie wyobrażałam sobie, że mój syn był straszny, jeżeli chodzi o usypianie go, więc słuchaliśmy tej płyty całą dobę, a on nie spał w ogóle, nie?
Ty spałaś.
A ja się tą płytą ratowałam, bo miałam poczucie, że nie jestem w tym wszystkim sama i że ktoś do mnie mówi, też mnie uspokajając w tej mojej matczynej histerii, panice kobiety permanentnie niewyspanej. Więc to jest rzeczywiście coś takiego, że jakbyś zapytał małe dzieci, czy znają Magdę Umer, to znają, to nie znają, nie mają pojęcia, że to jest Magda Umer, ale znają te piosenki, te pieśni, te kołysanki. Jakbyś zapytał starsze kobiety, starszych mężczyzn, co pamiętają, to też by powiedzieli o tych Bossanowach, o tych rzeczach do poduszki. Piosenka pościelowa, pieśń pościelowa. I wiesz co? I na przykład to jest powód, że pójść do jakiegoś Empiku czy jakiegoś innego miejsca i kupić 200 płyt kołysanki, utulanki, bo to są takie rzeczy, które możesz rozdawać. Cały czas się rodzą dzieci. I cały czas jest jakiś nowy człowiek, któremu się to może przydać i można mu to włożyć do kołyski. I jego rodzicom przy okazji też pomóc budować od maleńkości jakiś sensowny repertuar. Bo to są takie rzeczy, które tu nie chodzi o to, że one się nie starzeją. Tu chodzi o to, że tutaj akurat tutaj ciągle przybywa publiczności. Znaczy małe dziecko zawsze potrzebuje czegoś na sen.
Karolina Felberg. Zrobiliśmy taką właściwie, można powiedzieć, klamrę na koniec, bardzo analogową, ale to też taki czas był i taka twórczyni. Dziękuję ci bardzo.
A wiesz, ja bym co ona śpiewała, nie? Jej najfajniejszy refren. Dobranoc, już czas na sen.
Dopiero 20.
No ja wiem.
Ale jeżeli ktoś jest bardzo zmęczony, to zaiste.
Tak.
Dziękuję ci serdecznie.